Chwała Jezusowi, kochani. Dziękuję Bogu za to, że też mogę stać przed wami. I kochani, chciałbym dzisiaj mówić z księgi Nehemiasza, z pierwszego rozdziału. Chciałbym mówić o Bożych rozwiązaniach dla naszego życia. Chciałbym mówić o Bożym sposobie i o tym, co Bóg może zrobić w naszym życiu, kiedy pewne rzeczy, które wiemy, że są, o których się dowiadujemy, nie są nam obojętne. Kiedy przychodzimy przed Boga czasami z rzeczami, które mogą nam się po ludzku wydać niemożliwe do jakiegokolwiek rozwiązania. I chciałbym, żebyśmy na sam początek przeczytali sobie fragment z pierwszego rozdziału z księgi Nehemiasza. Od pierwszego wersetu czytamy tak. Słowa Nehemiasza, syna Halakiasza. Gdy w 20 roku w miesiącu Kislew przebywałem na zamku w Suzie, odwiedził mnie Hanani, jeden z moich braci. Przybył on w towarzystwie kilku osób z Judy. Zacząłem ich wówczas wypytywać o powodzenie Judejczyków, którzy przeżyli niewolę, a także o Jerozolimę. Ci, którzy przeżyli niewolę, usłyszałem, mieszkają w tamtejszej prowincji w wielkiej biedzie i pohańbieniu. Mur Jerozolimy leży rozwalony, a jej bramy spalone są ogniem. Na te słowa usiadłem i zacząłem płakać przez wiele dni. Byłem smutny, pościłem, modliłem się przed obliczem Boga niebios. O Panie Boże niebios, mawiałem, jesteś Bogiem wielkim i wzbudzającym lęk. Dotrzymujesz przymierza i okazujesz łaskę tym, którzy Cię kochają i przestrzegają Twoich przykazań. Niech Twoje ucho będzie uważne, niech Twoje oczy będą otwarte, wysłuchaj modlitwy Twojego sługi, który przed Twoim obliczem zanoszę teraz dniem i nocą za synów Izraela, Twoje sługi. Przyznaję się do grzechów synów Izraela, które popełniliśmy wobec Ciebie. Ja też i dom mojego ojca zgrzeszyliśmy. Postąpiliśmy względem Ciebie podle i niegodziwie. Nie przestrzegaliśmy przykazań ani ustaw, ani rozstrzygnięć, które nadałeś Mojżeszowi, swojemu słudze. Wspomnij, proszę, na słowa, które przekazałeś Mojżeszowi, swojemu słudze. Jeśli postąpicie wiarołomnie, powiedziałeś, rozproszę was między ludu. Lecz jeżeli nawrócicie się do mnie, jeśli będziecie przestrzegać moich przykazań i według nich postępować, to choćbyście byli rozrzuceni aż po krańce niebios, również stamtąd was zbiorę i sprowadzę na miejsce, które obrałem na mieszkanie dla mojego imienia. Oto oni są Twoimi sługami, są Twoim ludem, który odkupiłeś dzięki swojej wielkiej mocy i potędze. Ach, Panie, niech Twoje ucho będzie uważne na modlitwę Twojego sługi, na modlitwę Twoich sług, pragnących uczcić Twoje imię. Spraw, proszę, aby poszczęściło się dziś Twemu słudze. Okaż mi zmiłowanie przed obliczem tego człowieka. Byłem wtedy bowiem królewskim podczaszym. A więc mamy historię Nehemiasza, który jest królewskim podczaszym, który służy obcemu królowi, którego kraj leży w ruinie, którego miasto jego ojców jest także zrujnowane, ale on sam, no można by, wiemy, dowiadujemy się z tej historii, że nie jest w złym miejscu. Jest w miejscu, w którym niczego mu nie brakuje, bo podczaszy króla to był człowiek, któremu niczego nie brakowało. To był człowiek, który w tamtych czasach jadł wszystko to, co król jadł, dostawał najlepsze rzeczy, dbano o niego, dlatego że wiedziano, że jeśli jemu coś dolega, to także i królowi, który spożywa te same rzeczy, coś będzie dolegało. Więc dbano o takiego człowieka tak samo jak o króla. A więc można powiedzieć, no jest w sytuacji, w której nic mu nie brakuje. Jest w sytuacji, w której o swoje życie nie musi się zamartwiać, co będzie jutro. Jest w sytuacji, w której możemy powiedzieć, no może być szczęśliwy. Ale Nehemiasz, kiedy przychodzi jeden z jego braci, kiedy przybywa z Judei, z jego ojczyzny, kiedy dowiaduje się o sytuacji, która tam panuje, można powiedzieć, no mógł powiedzieć, no to tam jest ciężko. To może wyślijmy im jakąś pomoc. To może wyślijmy im i pomóżmy im jakoś. Nehemiasz niczego takiego nie robi, nie organizuje żadnej pomocy w tym momencie, ale wie, że sytuacja, która tam jest, jest tak bardzo niemożliwa, że jedyne, co może zrobić w tym przypadku, to zacząć płakać przed Bogiem. Może być mu też to obojętne i może nic nie robić. Może stwierdzić, no cóż ja mogę? Muszę tutaj służyć. Gdzie podczaszy, jak troszeczkę się zna historię, a szczególnie historię antyczną. W tamtych czasach to nie była taka służba, z której można było być zwolnionym. Podczas jego królów babilońskich zwalniała tylko jedna rzecz, śmierć. Nic więcej nie mogło go zwolnić. Nie mógł dostać urlopu, nie mógł dostać zwolnienia jakiegoś. Jego funkcja była tak ważna i tak ciężko było go zastąpić. Nie wybierano do tego byle kogo, wybierano też zdrowych i silnych mężczyzn na to stanowisko i praktycznie jedyną opcją, która mogła być i istniała, żeby on mógł stamtąd zostać zwolniony, to było to, że po prostu musiał umrzeć. A nawet gdyby dostał ten urlop, gdyby nawet dostał zwolnienie jakiekolwiek, to cóż on mógł zrobić? On, jeden człowiek, kiedy słyszy, iż mury są zwalone. Aby to dobrze zrozumieć, to troszeczkę więcej chciałbym, żebyśmy weszli dzisiaj w historię. I kiedy w tamtych czasach mury danego miasta były zburzone, to takie miasto zazwyczaj już nie odbudowywało się, nie podnosiło się. Do tamtych czasów mury były takim pewnością tego, że miasto może się rozwijać. Były taką ochroną i pewnością, że do takiego miasta można przybyć, bezpiecznie mieszkać, można zadbać o swoją rodzinę, spokojnie pracować. Kiedy jakieś miasto nie miało murów, to takie miasto zazwyczaj wymierało, gdyż ludzie z niego uciekali, nie chcieli w nim mieszkać, szukali innych miejsc, w których można było zamieszkać, dlatego że pomimo, że dane miasto nawet było pod jakąkolwiek władzą, taką jak Izrael czy Juda w tamtym czasie podbite przez Babilon, to nie były to takie czasy, że można by powiedzieć, że było całkiem bezpiecznie. Dopóki coś naprawdę nie zagrażało Babilonowi, czyli inna potęga nie wypowiadała bezpośrednio wojny i nie stanowiła dla niego zagrożenia, to mniejsze potyczki czy mniejsze zagrożenia dla miast właściwie króla nie interesowały, o ile nie miało to jakiegoś przeniesienia na politykę czy gospodarkę Babilonu. Jerozolima nie była dla niego niczym ważnym. To było terytorium podbite, pokonane. I to, że ludzie mieli się ciężko, no nikogo to nie interesowało. Ale jednak Nehemiasz, kiedy to słyszy i kiedy już wiemy, że sytuacja jest beznadziejna, bo koszty też odbudowy takiego muru były naprawdę potężne w tamtym czasie. Toś kiedyś wczytałem taką analizę tego, ile mogło kosztować odbudowanie murów, to przeliczono, że gdyby dzisiaj chciano to zrobić, przeliczając to na dzisiejsze warunki, dzisiejszą gospodarkę, to były to miliony albo nawet miliardy, które trzeba byłoby wydać, żeby takie mury odbudować. Mogli to zrobić, krótko mówiąc, tylko bardzo bogaci, zamożni władcy. I często, kiedy czytamy o królach Izraela, czytamy, że na przykład dany król odbudował jakieś miasto. Dany król zbudował jakąś twierdzę i robił to przez jakieś całe swoje życie. Albo wzmocnił jakieś warownie już istniejące. I były to osiągnięcia, którymi można było się szczycić. Były to osiągnięcia, które kosztowały wiele wysiłku i czasu. A więc mamy Nehemiasza, który spotyka się z takimi informacjami. Ja sobie myślę, że gdyby do mnie przyszły tego typu informacje tak bardzo niemożliwe, to bym sobie pomyślał, no nic nie mogę zrobić. Cóż mogę zrobić? Przecież mam pracę, mam obowiązki, z których się nie mogę wywinąć, brzydko mówiąc. Nie mogę, też nawet gdyby mi się to udało, to co ja tam zrobię? Pojadę sam. Ale Nehemiasz jest innym człowiekiem. Nehemiasz idzie przed Boże oblicze. Nehemiasz rozpoczyna to, co każdy z nas może zrobić w beznadziejnej sytuacji i to, co Bóg nigdy tego nie odrzuca, bo tak mówi Boże Słowo, że skruszonego serca, złamanego serca Bóg nigdy nie odrzuca. Nehemiasz rozpoczyna od płaczu i od postu, od uniżenia się przed Bogiem, od zrozumienia tego, że jego ojcowie on sam zawinił. To jest miejsce, w które zawsze może każdy z nas przyjść. To jest miejsce, w którym każdy z nas może się odnaleźć. To jest miejsce, do którego nigdy nie jest się zbyt młodym albo zbyt starym, żeby przyjść. Kiedy możemy przyjść przed Boga i zapłakać nad tym, co do nas dochodzi, nad informacjami, które przychodzą do naszego życia. Czy to o chorobie, czy to o beznadziei, czy to o lęku, czy to o innej sprawie, która się dzieje. Możemy przyjść do naszego Boga. Nehemiasz nie przychodzi i nie zadaje w pierwszym zdaniu pytania, no Boże, musimy to rozwiązać. Ale on przychodzi z płaczem, dlatego że on wie, co mówi Boże Słowo. On wie, że to, co się nawet stało, to nie jest jakiś przypadek, to nie jest jakaś tam sytuacja, jakaś pomyłka, ale jest to tak naprawdę Boże Słowo, które wykonało się w ich życiu. To jest zapowiedź tego, że jeśli nie będą wierni, jeśli nie będą przestrzegać tego, co Bóg im powiedział, to ich rozproszy. To przyjdzie czas, który nie powiedzą o nim dobry. Nehemiasz wie, że to są konsekwencje. On tego doświadcza w swoim życiu, bo jest w Babilonie, służy u króla, który podbił ich terytorium. Ale to wszystko sprawia tylko to, że możemy przyjść przed Boga. I to jest taka pierwsza rzecz, której uczymy się, wierzę, z tego fragmentu. Nieważne, jaka informacja do twojego życia przychodzi, nieważne, co się dzieje w twoim życiu w tej chwili, zawsze możesz przyjść przed Boże oblicze. Nawet jeśli zawiniłeś i wiesz, że jesteś pierwszy, który zawinił i powinien przyjąć wszystkie konsekwencje tego, co się stało i przyjmujesz może wszystkie konsekwencje dzisiaj, to przed Boże oblicze możesz przyjść. Nehemiasz przyjął konsekwencje tego, co robili jego ojcowie, jego dziadkowie. Ale on pisze w tym fragmencie, ja sam. To jest taka druga sprawa. Jedna to jest to, że ty możesz przyjść przed Boże oblicze. Ale drugie to jest to, że ty sam możesz przyjść i złożyć przed Boga to, co jest w twoim życiu. Ja sam. Nie narzekać na to. No, Boże, nie czytamy tutaj, że Nehemiasz mówi, no gdyby nie moi ojcowie, gdyby nie moi dziadkowie, oni są winni temu, czemu ty mnie każesz. On nie szuka winnych. On nie szuka, kogo by obwinić. Wiecie, mi często łatwo przychodzi znaleźć winnego, zobaczyć, kto jest winny danej sytuacji. Ale Nehemiasz nie patrzy tutaj. On wie, kto jest winny, ale stawia siebie jako jednego z tych, którzy też jest winny. Przecież jest młodym człowiekiem. Jest człowiekiem, który jakby tylko przyjmuje konsekwencje tego, co inni robili. Jest jednym z tych, którzy zostali uprowadzeni do Babilonu i tam muszą służyć. To nie pokazuje palcem, no gdyby nie oni, Boże, to byśmy dzisiaj żyli normalnie. Gdyby nie ci królowie, to byśmy byli dzisiaj wolnym krajem. Ale mówi, ja sam. Jak wiele się zmienia, kiedy przychodzimy przed Boga i mówimy, ja sam, Panie. Ja sam potrzebuję zmiany. Jak często przychodzimy i wolelibyśmy powiedzieć, no ten drugi to potrzebuje zmiany. Gdybyś go, Boże, zmienił, to bylibyśmy w innym miejscu. Gdybyś może dał kogoś innego, to byśmy dzisiaj byli jeszcze w innym miejscu. Gdybym nie przechodził przez taką chorobę, albo gdybym nie był w tym miejscu, to bym był gdzieś indziej teraz. Ale Nehemiasz mówi, ja sam. Jest taka historia z okresu II wojny światowej, kiedy pewna łódź podwodna, amerykańska łódź podwodna w 1943, na przełomie 1943-1944 roku, po prostu zgubiła poprzez awarię trasę i znalazła się zbyt blisko niemieckiej wód, których, no krótko mówiąc, Kriegsmarine, niemiecka flota rządziła. I została ta łódź podwodna wyśledzona przez jeden z niemieckich niszczycieli, który wiedział, że ta łódź gdzieś tam jest i zaczęli jej szukać sonarem. I ta łódź była już zbyt daleko i wiedziała, że nie jest w stanie podjąć jakiejkolwiek walki. Musi tylko po prostu zejść jak najniżej, wyłączyć wszystko, bo taka była metoda, żeby uniknąć wykrycia przez sonar. Nie można było się odzywać, uderzać. Praktycznie jedyne, co można było robić, to oddychać na takim okręcie. A wszystko inne, każdy ruch mógł zostać wyśledzony, gdyż sonary były tak czułym urządzeniem, które pozwalały, żeby zobaczyć ruch tego okrętu. Silniki zostały wyłączone. Łódź po prostu czekała, na górze przepływała okręt, który sonarem śledził. I na tym okręcie stał się akurat taki wypadek, że jednemu z marynarzy, który pracował w maszynowni w tym czasie, wyłączał te silniki, aby były ciche i pilnował o to, żeby się nic nie włączyło, wypadł jeden z kluczy. Ten klucz poszedł na sam dół, stworzył bardzo duży hałas i ten hałas został wykryty przez niszczyciel. Niszczyciel zaczął rzucać bomby głębinowe. Jedna z bomb wybuchła tak blisko, że ten niszczyciel został uszkodzony. Ta łódź została uszkodzona i zaczęła schodzić na dno. Po szycie nie zostało uszkodzone, ale jeden z silników już nie mógł zostać odpalony i łódź zaczęła schodzić na dno. Okręt, który na górze zobaczył wybuch, stwierdził, że została łódź zniszczona i odpłynął. Ale ci ludzie zostali na dole. Ten okręt zeszedł dużo niżej niż został zaprojektowany, na głębokość dużo niższą niż został zaprojektowany. Wszyscy wpadli w panikę, cały okręt. Ze wspomnień, z notatników, które zostały przeczytane, czytano, że wszyscy wpadli w panikę poza jedną osobą. Poza kapitanem tej łodzi. Był doświadczony żołnierz, doświadczony dowódca, który jeszcze swoje doświadczenie wyprawiał w I wojnie światowej na pierwszych okrętach podwodnych, bardzo prymitywnych. Wszystkich uspokoił i powiedział, że teraz nie jest czas paniki i zastanawiania się, czyja to była wina. Teraz jest czas, aby spróbować się uratować. I użył metody, która była nazywana przez wszystkich płetwonurków, nawet nie płetwonurków, tylko tych, którzy służyli na okrętach podwodnych, za szaloną, gdyż polegała na natychmiastowym wypuszczeniu całego powietrza, które było na okręcie, nabranie jak największej ilości ciśnienia, wypuszczeniu go na zewnątrz, tak aby to ciśnienie wyrzuciło ten okręt nad powierzchnię wody, co dałoby im możliwość wydostania się w tym okręcie. Krótko mówiąc, to był bardzo, bardzo szalony pomysł, bo nikt wcześniej tego nie robił. Wiedziano, że teoretycznie tak powinno się udać, ale nikt tego nie zrobił i oni to zrobili. Mi się to udało, co prawda podczas tego wynurzenia kilka osób zginęło, odnosząc bardzo silne uderzenia, bo praktycznie wszyscy w środku latali tej łodzi. Ale dlaczego opowiadam tą historię? Dlatego, że ten człowiek był jednym z tych, który stworzył w późniejszym czasie całą metodę walki na łodziach podwodnych, o której była oparta amerykańska flota, aż po wojnie, w czasach zimnej wojny. Uratował ich wszystkich, bo nie stracił zimnej krwi, bo wiedział, dlaczego został powołany. Był dowódcą, który był odpowiedzialny za cały okręt. I pomimo, że byli w tragicznej sytuacji, to nie poddał się temu, czemu poddali się wszyscy. Nie rozpaczał, nie panikował, ale szukał rozwiązania. Nawet nie szukali tego winnego, tego, któremu coś to wypadło, ale szukał rozwiązania. Nehemiasz w tym miejscu nie machnął ręką. Chociaż czytamy, że zapłakał, ale zapłakał przed Bogiem. Zapłakał i poszedł ze swoimi problemami przed Boga, ze swoim płaczem przed Boga. To jest miejsce, w które my powinniśmy przychodzić, kiedy może jesteśmy w beznadziejnej sytuacji. Kiedy czytamy dalej o Nehemiaszu, kiedy czytamy drugi rozdział, widzimy tego człowieka, kiedy jest już przed swoim królem. Możemy sobie to w domu przeczytać w drugim rozdziale i ten król widzi, że jest smutek na jego twarzy. Ale Nehemiasz, jest tam taki fragment, który zawsze bardzo mnie uderza, kiedy król zaczyna do niego mówić w drugim rozdziale, to on mówi w drugim wersecie: król bowiem zapytał, skoro nie jesteś chory, to dlaczego jesteś tak smutny? Pewnie jakiś ból trapi twoje serce. Przestraszyły mnie te słowa i ta uwaga. Odpowiedziałem zatem królowi: królu, żyj na wieki. Lecz dlaczego nie mam się smucić, skoro miasto, w którym są groby moich ojców, leży w ruinach, z bramami spalonymi przez ogień? Czego byś więc pragnął? Spytał król. Pomodliłem się zatem do Boga niebios. Nie powiedział królowi: królu, ja ci odpowiem, tylko ja teraz potrzebuję z miesiąc modlitwy, ja wtedy przyjdę. Ale pomodlił się. On już wiedział, że sprawa wcześniej została wylana przed Bogiem, że smutek został zostawiony przed Bogiem, że łzy zostały wylane przed Bogiem, że winą sam siebie obdarzył. Powiedział: to ja jestem jednym z tych, który jest winny, który odpowiada za to, jaki jest stan. To ja tak samo jak każdy inny. W tym miejscu, kiedy słyszy te słowa, to wierzę, że Nehemiasz już wie, że to Bóg działa i mówi, pomodlił się krótko. Ale zaraz zaczął prosić o rzeczy, które można powiedzieć są niemożliwe. Prosił o to, żeby został wysłany w to miejsce. Prosił, żeby zostać listy, aby móc to odbudować, bo wiedział, że sam nie ma takich środków. Wszystko otrzymuje. A gdy czytamy całą księgę, wiemy, że mury były odbudowane. A jak ją dokładnie czytamy, to były odbudowane w szybszym czasie, niż zwykło się odbudowywać takie mury w tamtych czasach. Dlatego, że Bóg znalazł osobę, której to, w jakim miejscu się znalazła, nie było obojętne. Dlatego, że Bóg znalazł osobę, która powiedziała: nie, nie mogę, nie mam możliwości, nie dam rady. Ale znalazł osobę, która powiedziała: Boże, ja nie wiem, co mogę zrobić. Ale wszystko, co mogę, to jesteś Ty. Wszystko, co mogę, to powołać się na Twoje słowo, które mówi: tak, owszem, jeśli tak postąpimy, to nas odrzucisz, to nas oddalisz, ale jeśli do Ciebie przyjdziemy, to choćbyśmy byli na skraju świata, to Ty nas stamtąd zgromadzisz w miejsce, które nam obiecałeś. To samo nam Bóg obiecuje dzisiaj. Jeżeli do Niego przyjdziemy, to jest napisane, że nigdzie On nie dołamie tej gałązki, która jest nadłamana. On nie będzie tym, który Cię oskarży. Bóg nie jest tym, który nas oskarża. Bóg nie jest tym, który wyciąga przeciwko nam najcięższą artylerię, aby nas zniszczyć i zmiażdżyć. On nie jest tym, który chce naszego zniszczenia, ale On chce naszego błogosławieństwa. Boże Słowo mówi w księdze Izajasza: ja wiem, jakie mam myśli o was. Bóg nie miał myśli o Izraelu takich, że chce, żeby żyli w zniszczonym mieście, że chce, żeby żyli w miejscu, w którym się nie będą czuli bezpiecznie. I tak samo Bóg nie chce, abyśmy my dzisiaj żyli w takim miejscu. Żyli w strachu, żyli w lęku, żyli w niepokoju, żyli w beznadziei. Bóg tego nie ma dla nas. Bóg ma dla nas, mówi: ja mam o was myśli o pokoju, myśli o tym, aby zgotować wam przyszłość w obfitości, w błogosławieństwie. Ale przy Nim, abyśmy patrzyli na Niego, to nie znaczy, że nasze życie będzie proste, łatwe i zawsze wszystko będzie się udawało. Nehemiasz wiedział, że będzie musiał ponieść tego cenę. Zaczął pościć, później musiał opuścić swoje dobre stanowisko, musiał udać się do miejsca, gdzie jest ruina, gdzie jest niebezpiecznie. A gdybyśmy jeszcze dokładnie czytali, to później się okazało, że z każdej strony zaczęły przychodzić nie trudności. Nikomu się nie podobało to, że ktoś się wziął za odbudowę murów. Byli wrogowie, którzy chcieli, żeby to nie miało miejsca. Były kłamstwa, które miały spowodować, że Nehemiasz zacznie się bać. Może, żeby praca przestała iść dalej. Kiedy czytamy tą księgę dalej, wiemy, że ta praca była wykonywana. W jednej ręce mieli miecz, a drugą budowali. Ta praca nie była już później tylko z górki. To nie jest Ewangelia, która mówi: no, kiedy zaufasz Bogu, to wszystko w twoim życiu będzie łatwo. To jest Ewangelia, która, Boża Ewangelia, Boże przesłanie do Kościoła. To, co mówił Jezus, to nie było to, że kiedy za Nim pójdziesz, to będzie łatwo. Nigdzie tego Pan Jezus nie powiedział. Powiedział, że jeśli chcesz pójść za Mną, to musisz wziąć na siebie swój krzyż. To, co dzisiaj może cię krzyżuje i nie pozwala iść. Czym jest krzyż? To nie jest miejsce, gdzie możesz się ruszać jak chcesz. To nie jest miejsce, w którym jest wygodnie. To nawet nie jest miejsce, do którego tak naprawdę sam jesteś w stanie się udać. A Pan Jezus mówi: weź swój krzyż i idź za Mną. Nehemiasz wziął swój krzyż, chociaż żył przed Jezusem. Wziął krzyż czasów, w których żył. Wziął problemy, które wokół niego były. Nie powiedział: to nie jest pora, to ja nie jestem gotów. A powiedział: Panie, ja wierzę, co Ty, ja czytam, co Ty powiedziałeś. Ja wiem, co Ty powiedziałeś do Izraela. Ja wiem, jakie są Twoje słowa i ja się na nie powołuję dzisiaj. Ja chcę, żeby to było prawdą. Czy chcemy, aby Boże Słowo było u nas prawdą? Czy chcemy, żeby Boże Słowo było nie tylko czymś czytanym, nie tylko czymś, co sobie możemy, no przeczytałem, znam Boże Słowo, czytałem już je tyle razy, ale nic o nim nie wiem. No, to były fajne historie, wiem, co się tam stało, ale no w swoim życiu to ja tego tak nie oglądam, no bo są takie czasy, w jakich żyję. Bo są takie okoliczności, bo są takie sytuacje. Ale Bóg nie chce, abyśmy zwalali winę na cokolwiek innego. Bóg nie pomylił się, umieszczając się w takim kościele, w takim miejscu, w takim kraju. Ja często narzekam. Nawet dzisiaj, jak jechałem, to jechałem przez, wiecie, polskie drogi. Polacy mają taki dziwny zwyczaj naprawienia dróg w specyficzny sposób. Czyli wyciąć dziury i zostawić na kilka dni. I zacząłem narzekać, tylko moja żona była ze mną i mówi, żebym, skoro nic nie mogę zrobić, to po co narzekam? No ale wiecie, łatwo jest narzekać, bo ja nic nie mogę zrobić, ale ponarzekać to ja mogę. I czasami to przenosimy do kościoła. Może coś ci Bóg pokazał, może Bóg ci pokazuje jakiś problem i też tylko narzekasz. Też tylko mówisz: no nie podoba mi się to. A to może czas, żeby wziąć i pomóc. Może wziąć odpowiedzialność za coś. Łatwo jest siedzieć i mówić: no ta droga mi się nie podoba, no ja nie mogę naprawić, nie jestem budowlańcem, ale ponarzekać, powiedzieć, jak to powinno być zrobione, to ja doskonale wiem. Czasami tak zachowujemy się w kościele, ale Nehemiasz się tak nie zachował. On nie zaczął narzekać: no co, jak ci ludzie, ci żyją w Jerozolimie, niech się wezmą za robotę, przyniosą jakieś kamienie, zaczną odbudowywać. On nie miał dobrej rady dla Judei. Nie powiedział swojemu bliźniemu: to wiesz co, idź im powiedz, żeby się wzięli za robotę. Będzie lepiej. Ale on sam wziął odpowiedzialność. On złożył to przed Boga. Jeśli przyjdziesz z tym, co dzisiaj cię męczy w twoim życiu, przed Boga, to wierzę, że Bóg się tej sprawy dotknie i będzie cię prowadził. Może nie będzie od razu łatwo i kolorowo. I Nehemiasz też nie miał z górki już od tamtej pory. To problemy dopiero się miały zacząć. Miał się stać celem nie tylko kłamstw, ale także, jak czytamy dokładnie, wiemy, że były także przygotowywane zamachy na jego życie. Miał zostać wplątany w różnego rodzaju intrygi. Próbowano w różny sposób zniechęcić go do tej pracy. Ale kiedy czytamy tę księgę, Nehemiasz w pewnym momencie mówi, dzięki Bogu prace zostały dokończone. Prace zostały dokończone. Obyśmy każdy z nas mógł tak powiedzieć. Ale to zależy, czy dzisiaj zrobisz z Bożym Słowem użytek. Czy dzisiaj, tak jak było tu na początku mówione, pozostaniesz tylko na płytkiej wodzie, gdzie możesz chodzić bezpiecznie, czy wypłyniesz na głębie. Gdzie wędkarze to łowią, stojąc z brzegu. Ale rybacy wypływają i nabierają sieci pełne ryb. Nie robią tego, bo pływają tam, gdzie jest 15 centymetrów. Nie kupują statku ani sieci, no bo ja będę pływał, wiesz, tam jest 15 centymetrów, to wielki okręt będę potrzebował. Tylko wypływają na głębokie morza, gdzie mogą łowić. Tam mogą zdobyć obfitość tych ryb, ale to nie jest proste. Dla Piotra nie było proste wyjść z łodzi, kiedy widział dookoła burzę. I wiemy, że zaczął tonąć, ale z niej wyszedł. Dlatego, że wiedział, że jeśli to jest Pan Jezus, to jeśli to jest Mesjasz, to On mu nie pozwoli zginąć. Jeśli dzisiaj pójdziesz za Bogiem, jeśli dzisiaj w tych sprawach, które są, przyjdziesz z nimi do Pana, to Bóg cię nie zostawi. To Bóg nie powie, wiesz, nie mam w chwili czasu, weź się za robotę. Ale On poprowadzi cię. On odpowiedział Nehemiaszowi, powiedział i Nehemiasz zaczął oglądać wielkie dzieła w swoim życiu. I mógł zobaczyć, jak praca została ukończona. Mógł oglądać, jak mury zostają podnoszone, jak bramy zostają stawiane, jak Izrael się buduje i czytamy w końcówce tej księgi, że chwalą Boga. Tylko wszystko zaczęło się od miejsca płaczu, od miejsca, gdzie jednej osobie nie wystarczyło narzekanie, ale przyszła do Boga i zaczęła naśladować to i patrzeć na to, co Boże Słowo mówi i prosić, aby to stało się w jego życiu. I ten pierwszy rozdział, kiedy jeszcze wszystko się ma rozpocząć, widzimy, że on się kończy takimi słowami: spraw proszę, aby poszczęściło się dziś Twemu słudze. Okaż mu zmiłowanie. Przed obliczem tego człowieka byłem wtedy bowiem królewskim podczaszym. Ach, Panie, spraw, byś mi się poszczęściło. Spraw, by dzisiaj moje sprawy, w których jestem, w mojej pracy, w moim domu, w moim życiu, żeby się poszczęściło, poprowadź mnie w tym, co jestem. On nie prosi, żeby tu się zakończył jakiś czas. On ma świadomość, że jest podczaszym, że jest w tym, w czym jest, ale prosi Boga, by w tym miejscu, w którym jest, żeby Bóg mu poszczęścił. On nie rozwija tutaj, Boże, mam taki plan. Zrobimy to tak i tak. On nie ma jeszcze żadnego planu. On tylko prosi o to, żeby w miejscu, w którym jest, Bóg raczył go użyć. Bóg może cię użyć w miejscu, w którym dzisiaj jesteś. Jeśli złożysz przed Nim to, co dzisiaj jest dla ciebie ciężarem, trudnością, weźmiesz ten krzyż i pójdziesz za Nim. Ale będziesz oglądał zmiany. Będziesz oglądał rzeczy, które nie tylko były teorią, ale będą czymś, co się będzie działo w twoim życiu. Z każdą rzeczą, z którą przyszedłem do Boga, nie mam dzisiaj takiej rzeczy, z którą przyszedłem do Boga i mógłbym powiedzieć, no Bóg tego nie zmienił. Bóg tego nie dotknął, Bóg to zostawił, Bóg to nie wysłuchał. Czasami zmienił w sposób, który bym powiedział, no chyba nie tego, Boże, oczekiwałem. A po jakimś czasie się okazało, że to było dużo lepsze, niż mogłem sobie wyobrażać. Bo Bóg widzi dalej. Bo Bóg chce dla nas dobrych rzeczy. Bo Bóg chce zmiany w naszym życiu. W księdze, tak na koniec jeszcze chciałbym przeczytać taki fragment, który jest zapisany w liście do Hebrajczyków. Co prawda jest to fragment, który mówi o arcykapłanach, o kapłanach, ale napisane jest tak. Każdy w 5 rozdziale listu do Hebrajczyków, w 1 wersecie czytamy: każdy arcykapłan wybierany jest spośród ludzi i wyznaczany ze względu na ludzi do prowadzenia spraw dotyczących Boga. Jego zadaniem jest składanie darów i ofiar za grzechy. Oczywiście tu jest mowa o arcykapłanach tych starotestamentowych. I czytamy dalej: właśnie ze względu na nich musi zarówno za lud, jak i za samego siebie, składając ofiary za grzechy. Ponadto nikt sam sobie nie przyznaje godności arcykapłana. jest podobnie jak Aaron, powołany do niej przez Boga. Dalej czytam, że my też jesteśmy powołani. Ale nikt sam dla siebie nie zostaje powołany. Nikt nie został powołany i ty zostajesz powołany, żebyś był taką sam dla siebie nadzieją. Ale jest napisane, że kapłani są powołani dla ludzi, dla innych. Dzisiaj może jesteś powołany do tego, aby być dla kogoś dzisiaj pocieszeniem, być dla kogoś nadzieją, być kimś, na kogo ktoś spojrzy i powie, ten człowiek, w nim coś jest więcej. Ten człowiek ma w swoim życiu jakiś pokój, idzie przez te wszystkie problemy, ale tak jakby rzeczywiście chodził po wodzie. Wtedy będziesz mógł powiedzieć, nie dlatego, że jestem taki dobry, wspaniały, ale dlatego, że Bóg mnie powołał do tego, że to Bóg dał mi siłę, że to Bóg mnie przeprowadził. Dzięki Bogu ludzie czynili wiele rzeczy. I także, kiedy czytamy o bohaterach wiary, to czytamy o ludziach, którzy po ludzku nic nie mogli. A kiedy coś próbowali, to zazwyczaj po swojemu, to się nie wychodziło. Ale kiedy polegali na Bogu, to Bóg ich przeprowadzał przez wielkie rzeczy i zostali nazwani bohaterami wiary, na których my dzisiaj mamy patrzeć, biorąc swoje słabości i mówiąc, Panie, jestem taki sam jak oni. Nic nie mogę. To, co mogę, to właściwie wolę lepiej nawet nie mówić, bo nic ci to nie przyniesie chwały. Ale ty możesz zrobić wszystko, bo ty jesteś tym, który mnie kształtuje. Bóg może tak czynić w naszym życiu. Życzę każdemu z nas, także sobie, żebyśmy tak przychodzili do Boga, w miejscu, w którym jesteśmy. Prosili Go, żeby nas użył, żeby nam się poszczęściło, żebyśmy mogli być użyteczni dla Jego Królestwa, dla tego, co nam Bóg pokazuje, tak jak był Nehemiasz. Abyśmy mogli oglądać Jego dzieła w swoim życiu, nie tylko historię czytać, ale oglądać i być świadectwem dla kolejnych pokoleń może nawet. Ten budynek jest takim świadectwem. Kiedy tu przyjeżdżam i patrzę na ten budynek, myślę sobie, to jest niesamowite, że ktoś kiedyś w tej małej chatce, tak, tam macie takie zdjęcia czarno-białe, uwielbiam je oglądać. Taka mała chatka. Wyobraźcie sobie, że ktoś z was dzisiaj by przyszedł, został przeniesiony w czasie do tamtych czasów i pokazał, wiecie, taki budynek będziemy mieli w tym roku. Nie wiem, co by ten człowiek powiedział. Ale oni wierzyli Bogu. I my dzisiaj, wy tutaj dzisiaj jesteście. W pięknym budynku. Wiele pokoleń tutaj włożyło wiele pracy. Pamiętam wiele lat temu, jak przyjechałem tutaj i robiliście chyba dach tutaj nad tą kaplicą. Nie wiem, co to był za dach, ale pamiętam, jak zbudowaliście grupę, którą przyjechaliśmy, bo widzieliśmy, jak młodzież razem ze starszymi budowała ten dach. Inni przygotowywali obiad. My przyjechaliśmy z bardzo małego kościoła i oglądaliśmy i było to dla nas niesamowite. A to wszystko zaczyna się, bo ktoś ufa Bogu, bo ktoś mówi, z Bogiem damy radę. Takie dzieła nie były zarezerwowane dla czasu Starego, Nowego Testamentu i 100 lat kiedyś tam. Ale tak samo dla nas dzisiaj, bo mówimy, że nasz Bóg jest Bogiem żywym dzisiaj. Teraz On jest pośród nas. Amen.